aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W czasie liturgii Męki Pańskiej papież wysłuchał homilii swego kaznodziei. Ojciec Cantalamessa zachęcił Franciszka do gruntownej odnowy Kościoła. Wieczorem papież weźmie udział w Drodze Krzyżowej w Koloseum, wysłucha rozważań przygotowanych przez młodych Libańczyków. 29 marca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Do gruntownej reformy Kościoła zachęcał dziś papieża jego kaznodzieja, ojciec Raniero Cantalamessa. Zgodnie z tradycją to właśnie on, a nie Ojciec Święty, głosił homilię podczas liturgii Męki Pańskiej w Bazylice Watykańskiej. Włoski kapucyn dał w niej wyraz nadziei na odnowę Kościoła, którą może przynieść papież o imieniu Franciszek. Ta wielkopiątkowa liturgia, sprawowana w roku wiary i w obecności nowego następcy Piotra, może się stać, jeśli zechcemy, początkiem nowego życia, mówił ojciec Cantalamessa. W jego przekonaniu Kościół musi się wyzbyć wszystkiego, co utrudnia mu głoszenie Ewangelii.
My wiemy, jakie przeszkody utrudniają przekaz przesłania. Mury podziałów, począwszy od tych, które dzielą różne kościoły chrześcijańskie, nadmiar biurokracji, pozostałości ceremoniału, dawne prawa i kontrowersje, które są już tylko przeżytkiem. Jest to jak z pewnymi starymi budynkami. Na przestrzeni wieków, aby dostosować je do aktualnych potrzeb, wybudowano w nich ściany działowe, schodki, pokoje, pokoiczki. Przychodzi jednak chwila, kiedy zdajemy sobie sprawę, że to wszystko nie odpowiada już dzisiejszym wymogom. Co więcej, jest dla nas przeszkodą i wtedy trzeba mieć odwagę, aby to wszystko zburzyć i przywrócić pierwotne kształty i prostotę. Na tym polegała misja, którą otrzymał niegdyś pewien człowiek, kiedy modlił się przed krzyżem w kościele San Damiano. Idź, Franciszku, i napraw mój kościół.
Va, Francesco, ripara la mia chiesa.
Dziś wieczorem papież Franciszek weźmie udział w Drodze Krzyżowej w Koloseum. Z woli Benedykta XVI tegoroczne rozważania przygotowali młodzi Libańczycy. Zdaniem kardynała Beszary Butrosaraya, który koordynował ich pracę, libańskiej młodzieży udało się oddać w tych rozważaniach cały dramat i nadzieję chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
Młodzi Libańczycy nigdy nie zaznali pokoju. Znają jedynie wojnę, która rozpoczęła się w 1975 roku, czyli zanim się urodzili. Urodzili się podczas wojny, ich życiu towarzyszy zgiełk wojny, widzą jej bestialstwo i wiedzą, że wojna trwa nadal. Są to więc młodzi doświadczeni cierpieniem. I to jest ich bogactwo, które pomogło im medytować cierpienia Chrystusa, zrozumieć zbawczą wartość Jego męki. Ale w imieniu każdego, kto cierpi, potrafili też otworzyć się na nadzieję, która pochodzi ze zmartwychwstania Chrystusa.
We Francji wzrasta liczba młodzieży i dorosłych, którzy w Wielkanoc przyjmują sakrament chrztu. W ubiegłych latach było ich około 3000. Tym razem podczas liturgii Wigilii Paschalnej zostanie ochrzczonych niemal 5000 osób. Warto dodać, że we Francji przygotowanie do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej przez osoby dorosłe jest wyjątkowo długie. Trwa ono średnio 3 lata. W Hongkongu w Wielką Sobotę chrzest przyjmie ponad 3,5 tysiąca dorosłych. Oni do przyjęcia sakramentu przygotowywali się 1,5 roku.
Zdaniem kardynała Tonga jest to szczególne błogosławieństwo na rok wiary. Ordynariusz Hongkongu pisze o tym w liście pasterskim. Neokatechumenów zachęca do przyłączenia się do któregoś z ruchów i wspólnot działających na terenie diecezji. Natomiast za najlepszy rodzaj formacji stałej uważa posługę w diecezjalnej ekipie ewangelizacyjnej. Jej członkowie kształcą się zarówno na wieczorowych kursach, jak i na uczelniach teologicznych.
Mam nadzieję i modlę się, by solidarność okazana przez Unię Europejską narodowi cypryjskiemu pozwoliła krajowi wyjść z kryzysu gospodarczego, powrócić na drogę rozwoju i złagodzić cierpienia jego mieszkańców, napisał kardynał Reinhard Marx w liście do Józefa Suejfa, maronickiego arcybiskupa Cypru. Przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej zapewnił też o solidarności biskupów z Cypryjczykami, a także o modlitwie w ich intencji, szczególnie w okresie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy w ten szczególny wielkopiątkowy wieczór. 2000 lat temu Jezus przebył drogę dotkliwego cierpienia i upokorzenia. Jest ona wyryta w sercu i umyśle każdego żyjącego wiarą chrześcijanina. W Wielki Piątek co roku na nowo próbujemy przebyć tę drogę z Jezusem. Stajemy z Nim przed sądem, dźwigamy krzyż i docieramy na Golgotę. Im bardziej potrafimy przywołać w wyobraźni obrazy męki Jezusa, tym intensywniej przeżywamy tajemnicę Jego śmierci. Dziś pomoże nam w tym ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych UKSW i przewodnik po Ziemi Świętej, z którym rozmawia Monika Florek-Mostowska. Audycję przygotowało Radio Warszawa, rozgłośnia diecezji warszawsko-praskiej. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Serdecznie Państwa witam. Gość w studiu to ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, przewodnik po Ziemi Świętej i dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam Panią bardzo serdecznie i Państwa również.
Dzisiaj ksiądz profesor Waldemar Chrostowski będzie naszym przewodnikiem po drodze krzyżowej, w którą ruszamy za Jezusem Chrystusem. Jeśli stajemy przed miejscem, z którego możemy obserwować Jezusa, który stoi przed kapłanami żydowskimi, który jest zarzucany pytaniami i niesłusznymi zarzutami, co dostrzegamy?
Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że odbyły się dwa zasadnicze etapy sądu nad Jezusem. Pierwszy przed żydowskim Sanhedrynem, czyli Wysoką Radą Żydowską, i on miał miejsce w Wielki Czwartek późnym wieczorem, a nazajutrz, w pierwszy Wielki Piątek, wyrok śmierci został zatwierdzony przez rzymskiego namiestnika Piłata. Zatrzymajmy się teraz nad tym pierwszym epizodem, to znaczy sąd nad Jezusem odbyty przez Sanhedryn. Już niezwykłe, osobliwe było to, że posiedzenie Sanhedrynu odbywało się późnym wieczorem, dlatego że, jak zaświadcza Miszna, pochodząca z okresu około 200 lat późniejszego, ale jednak zachowująca wcześniejsze tradycje, wieczorem i w nocy Sanhedryn miał nie obradować, był zakaz wydawania jakichkolwiek wyroków śmierci. Więc widać, że pod tym względem mamy odstępstwo od tej reguły, czyli to nam jeszcze bardziej potwierdza, że to, co działo się z Jezusem, było zwyczajnym bezprawiem.
Jakie odgłosy byśmy słyszeli, jakie zapachy byśmy czuli, co byśmy widzieli dookoła, jak ubranych ludzi, w jakich postawach?
Z zapachów byśmy czuli w powietrzu cebulę i czosnek, bo bardzo obficie go Żydzi używali w starożytności i dzisiaj, co zresztą zapewniało im czerstwe zdrowie. Widzielibyśmy pewnie ludzi ubranych dość pospiesznie, bo tego dnia trwały przygotowania już do święta Paschy. W związku z tym to, co najważniejsze, miało dopiero rozegrać się za kilkanaście godzin. Zobaczylibyśmy ludzi nerwowych, zapewne, i pospiesznie krzątających się wokół swoich spraw, oraz kilkaset osób, które zmieściło się na dziedzińcu twierdzy Antonia, gdzie rezydował Piłat. Według takiego wszelkiego prawdopodobieństwa mogło być około 300-400 osób. Głównie mężczyźni, a może tylko mężczyźni, dlatego że wszystkie sprawy publiczne, religijne, społeczne, to była męska rzecz i kobiet tam w tym tłumie raczej nie było. Nie mamy też na ten temat żadnych ewangelicznych wzmianek, więc był to tłum dość taki poruszony, jednocześnie tłum bardzo źle nastawiony do Jezusa, ponieważ uległ propagandzie tych, którzy byli nieprzejednanymi wrogami Jezusa.
Na ile sprawa Jezusa mogła angażować, mogła wciągnąć tych ludzi, którzy biegali przede wszystkim, żeby przygotować się do Paschy, nie po to, żeby angażować się w zamieszki społeczno-polityczne?
No to nie były tylko zamieszki społeczno-polityczne, dlatego że one raz były przedstawiane jako zamieszki społeczno-polityczne, to znaczy Jezus był przedstawiany jako król żydowski, który zagraża władzy Cezara. Natomiast nie z tego tytułu został skazany przez Sanhedryn na śmierć, lecz z tego tytułu, że podał siebie, uznawał siebie, uważał siebie Kościele za Mesjasza, Syna Błogosławionego, Syna Bożego. A więc tu wchodzą w grę przesłanki religijne. I właśnie te przesłanki religijne, teologiczne, one zdecydowały, przesądziły o tym, że te wystąpienia przeciwko Jezusowi były tak bardzo burzliwe. Otóż wzgląd na to sprawiał, że te kilkanaście godzin do rozpoczęcia się święta Paschy postanowiono wykorzystać na całkowite wyeliminowanie Jezusa, uznając najpewniej, że być może w okresie świętowania Paschy i potem te nastroje by opadły, wrogość nie byłaby tak wielka i wszystko by wróciło do normy. Dlatego postanowiono się z Jezusem rozprawić i stąd na pewno nie zabrakło rozmaitych oznak agitacji, która skutkowała wzburzeniem, głośnymi okrzykami, ogólnym poruszeniem i to sprawiało, że cała ta atmosfera była bardzo napięta i nerwowa.
Godzina 11 przed południem. Tak przynajmniej przypuszczamy. Jezus dźwiga krzyż na Golgotę.
No nie są to tylko przypuszczenia, dlatego że według wszelkiego prawdopodobieństwa, skoro Pan Jezus zawisł na krzyżu o 6 godzinie dnia, czyli w samo południe, no to gdzieś około godziny 11 naszego czasu rozpoczęła się ta dramatyczna droga krzyżowa. Jak to wyglądało? Myślę, że warto tutaj przywołać obrazy zapamiętane z filmu Pasja, obrazy bardzo dramatyczne, pełne napięcia i myślę, że one najlepiej oddają to, co tam się wydarzyło. Wyglądało to tak, że oto po 3 latach publicznej działalności, po zdradzie, po cierniem ukoronowaniu, po biczowaniu, po tych wstępnych etapach męki, po upokorzeniu spowodowanym wydaniem wyroku śmierci, najpierw przez Sanhedryn, później przez rzymski namiestnika, że Jezus bierze swój krzyż, podejmuje swój los i wyrusza z tym krzyżem w stronę Golgoty. Do przejścia miał około 700-800 metrów. To dla zdrowego człowieka w normalnych warunkach to jest mniej więcej 10 minut do 15 spokojnej drogi. Natomiast w przypadku Jezusa była to prawdziwa Via Dolorosa, prawdziwa droga krzyżowa.
Niektóre stacje drogi krzyżowej opierają się wyłącznie na tradycji. Nie znajdujemy ich podstaw w Ewangelii, które rzeczywiście miały miejsce.
Pewnie wszystkie miały miejsce, dlatego że wszystkie są bardzo prawdopodobne. Mamy bowiem połączenie tego, o czym mówią nam Ewangelie, a także tego, na co nam wskazuje zdrowy rozsądek. Bo pierwsza stacja drogi krzyżowej skazanie Jezusa na śmierć. Druga, Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Oczywiście te dwie są, że tak powiem, rzeczywiste, faktyczne, bo odzwierciedlają obraz Ewangelii. Następnie mamy Jezus upada po raz pierwszy pod krzyżem. O tym nie ma wzmianki w Ewangelii, ale jest ze wszech miar bardzo prawdopodobne to wydarzenie, dlatego że wkrótce Jezus miał otrzymać pomoc Szymona Cyrenejczyka. Gdyby ona nie była potrzebna, to by zapewne jej nie było. Czwarta stacja drogi krzyżowej. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Ewangelie o tym nie wspominają, ale skoro Maryja była pod krzyżem Jezusa, to zapewne towarzyszyła mu także i w drodze na Kalwarię, więc to spotkanie się odbyło. I mniejsza o to, czy ono odbyło się dokładnie w tym miejscu, czy 100 metrów dalej, ale tradycja chrześcijańska wyobraźnia zawsze to spotkanie nam podsuwała. Później mamy stację piątą. Szymon Cyrenejczyk pomaga dźwigać krzyż Jezusowi. No to jest przekaz Ewangelii. Weronika ociera twarz Jezusa z potu, z krwi i łez, to jest również przekaz Ewangelii. Mamy drugi upadek Jezusa. O tym Ewangelie nie wspominają, ale możemy się domyślać, że tych upadków było nie tylko 2 czy 3, bo jest jeszcze i trzeci upadek Jezusa, tylko mogło być ich znacznie więcej upadków czy potknięć na tej drodze. Warto pamiętać, że ten drugi i trzeci upadek Jezusa tradycja starochrześcijańska umieszcza tam, gdzie droga krzyżowa pnie się pod górę, a więc gdzie człowiek taki jak Jezus z pewnością słabł. Kolejna stacja drogi krzyżowej, Pan Jezus napomina płaczące niewiasty. To jest przekaz, który pochodzi z Ewangelii świętego Łukasza. I następne stacje drogi krzyżowej po trzecim upadku Jezusa, to są stacje, które miały miejsce już na Kalwarii. A więc Jezus zszedł rozebrany. To jest przekaz ewangeliczny. Jezus przybity do krzyża. No, to To jest też oczywiście Ewangelia. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu, zdjęcie z krzyża, złożenie do grobu. Więc tych elementów tradycji w drodze krzyżowej jerozolimskiej i w drodze krzyżowej przeżywanej w naszych świątyniach i kaplicach jest stosunkowo mało. Głównie one się sprowadzają do tych trzech upadków Jezusa, ponieważ pozostałe stacje mają swoje zakorzenienie i odniesienie w ewangelicznych opisach męki i śmierci Zbawiciela.
I w końcu wraz z Jezusem docieramy na Golgotę, stajemy pod krzyżem. Co się wtedy dzieje?
Trzeba przede wszystkim powiedzieć, że śmierć Pana Jezusa przypominała śmierć każdego innego człowieka, bo Jezus, będąc prawdziwym Bogiem, był prawdziwym człowiekiem. Obok tych, którzy przyszli tam z ciekawości i patrzyli na Jezusa wiszącego na krzyżu, byli tacy, którzy odwracali głowę, odwracali wzrok, bo nie mogli patrzeć na to, co się dzieje, bo było to okrutne, było to poruszające, było to wręcz przybijające. Gdy wchodzimy na Kalwarię schodami, które tam prowadzą, gdy stajemy na Kalwarii, to wtedy przede wszystkim próbujemy w sobie wzbudzić świadomość, co tam się właściwie wydarzyło i że to wydarzenie zbawcze ma znaczenie prawdziwie uniwersalne. Oczywiście bicie serca jest wręcz odczuwalne, reakcje wiernych są bardzo zróżnicowane, ale na ogół jest to żywa świadomość, że po raz pierwszy i bardzo często ostatni w życiu stają w tym miejscu, w którym od swojego urodzenia i od chrztu są nierozerwalnie związani.
Jak wyglądało to miejsce?
Możemy tylko zgadywać, dlatego że nie mamy dokładnego opisu. Było to wzgórze, znajdowało się poza murami ówczesnej Jerozolimy. Dzisiaj znajduje się w obrębie starej Jerozolimy, więc to jest nieco mylące, dlatego że Jerozolima rozrosła się. Było to niewielkie wzniesienie, na którym odbywało się wiele egzekucji. Ta była jedną z nich, więc pod tym względem nie było ona jakoś specjalnie widowiskowe i fotogeniczne. Natomiast dzisiaj jest to centralne, obok grobu pańskiego, miejsce bazyliki grobu.
Godzina 18 po południu. Ciało Jezusa zostaje złożone do grobu. W jakiej atmosferze Józef z Arymatei taszczył martwe ciało Jezusa?
Ja myślę, że musiało to być sporo przed godziną 18, dlatego że na początku kwietnia słońce zachodzi w Jerozolimie właśnie około godziny 18.15, 18.30 i tego dnia rozpoczynało się wraz z zachodem słońca świętowanie, zatem złożenie do grobu musiało mieć miejsce gdzieś 16.30, 17 według naszej rachuby czasu, dlatego żeby można było jeszcze wrócić do domu po złożeniu do grobu. Ono odbyło się bardzo pospiesznie. Ten grób znajdował się w pobliżu, dosłownie 30-40 metrów, więc nie była to jakaś daleka podróż. Pogrzeb odbył się w warunkach bardzo pospiesznych, w warunkach bardzo niecodziennych. To, co nas uderza i zastanawia, to w gruncie rzeczy odwaga Józefa z Arymatei, który odchodzi od tych wszystkich antyjezusowych stereotypów, uprzedzeń, niechęci, wrogości. Jego zdecydowana postawa, a także jego zwyczajna ludzka dobroć, dlatego że był to gest człowieczej dobroci, ale gest, zauważmy, nakazany w Piśmie Świętym Starego Testamentu. Postępując w ten sposób, Józef z Arymatei, miasta położonego w Judzie, jest po prostu dobrym, pobożnym Żydem. Wypełnia przepisy Tory, które nakazywały ze czcią pochować ciało człowieka. I tego właśnie Józef dopilnował. I za to należy mu się ogromne uznanie. A oczywiście już bliska przyszłość miała pokazać, że ten gest miłosierdzia, ten uczynek miłosierdzia wsławił Józefa z Arymatei tak, że wspomina się go wszędzie, zwłaszcza w kontekście Wielkiego Tygodnia i na całym świecie.
Bardzo dziękuję. Z tymi refleksjami, z tymi obrazami zostawiamy Państwa tuż przed przeżywaniem Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Serdecznie dziękuję Państwu i serdecznie dziękuję naszemu gościowi, którym był ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także znakomity przewodnik po Ziemi Świętej. Serdecznie dziękujemy.
Dziękuję.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.